Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Dziś w Watykanie rozpoczęły się obrady plenarne Synodu Biskupów. Pierwszą część naszego programu poświęcimy temu właśnie wydarzeniu. Nadamy rozmowę z uczestniczącym w synodzie arcybiskupem Marianem Gołębiewskim. Usłyszymy też kolejny odcinek audycji Aleksandra Kowalskiego o dialogu chrześcijańsko-żydowskim. Na program zaprasza Krzysztof Bronk. Odmówieniem przedpołudniowej modlitwy brewiarzowej rozpoczęły się obrady plenarne Synodu Biskupów. W kongregacji generalnej wziął udział Ojciec Święty, który zabrał głos przed przewidzianymi porządkiem dnia wystąpieniami ojców synodalnych. Benedykt XVI nawiązał do wyrażonej w psalmie 119 myśli o wieczności i niezmienności Bożego Słowa. Na nim powstały niebiosa i ziemia jako miejsca spotkania z Bogiem. Na nim należy budować własne życie. Inne budowanie jest budowaniem na piasku, czego przykładem jest choćby ostatni kryzys finansowy. Opieranie się tylko na sprawach materialnych, sukcesie, tym wszystkim co zewnętrzne, w rzeczywistości nie jest realizmem, powiedział papież. Prawdziwym realistą jest ten, kto opiera się na Słowie Bożym. Chodzi jednak przede wszystkim o wewnętrzne przyjęcie tego Słowa. Ojciec Święty ostrzegł przy tym przed ryzykiem, jakie niesie ze sobą bycie ekspertem, choćby i w odniesieniu do Słowa Bożego.
To jest wielkie niebezpieczeństwo także w naszym czytaniu Pisma Świętego. Zatrzymujemy się przy słowach ludzkich, słowach przeszłości, historii przeszłości, a nie odkrywamy teraźniejszości obecnej w przeszłości, Ducha Świętego, który mówi do nas dzisiaj słowami z przeszłości. W ten sposób nie wchodzimy w wewnętrzną dynamikę słowa, które w słowach ludzkich zawiera słowa Boże. Stąd potrzeba zawsze owego szukania Jego postanowień. Musimy szukać słowa w słowach.
Benedykt XVI odniósł się także do ukazanej przez psalmistę skończoności rzeczy. Tylko Bóg jest nieskończony i dzięki Jego słowu otwieramy się na ową nieskończoność i powszechność. Stąd pochodzi także pragnienie dzielenia się z innymi komunią z Bogiem.
Dlatego również ewangelizacja, głoszenie Ewangelii, misja nie są swoistym kościelnym kolonializmem, przez który chcemy włączyć innych do naszej grupy. Chodzi o wyjście z ograniczeń poszczególnych kultur ku powszechności, która łączy wszystkich i czyni nas braćmi.
Obradą pierwszej kongregacji generalnej synodu przewodniczył kardynał William Joseph Levada. Jest on jednym z trzech przewodniczących delegowanych obecnego zgromadzenia synodalnego. Prefekt kongregacji nauki wiary przypomniał znaczenie żywej kościelnej tradycji, by zrozumieć Pismo Święte jako autentyczne Słowo Boże, które kieruje życiem Kościoła i pozwala wzrastać duchowo wiernym. Kardynał Levada wskazał też na odpowiedzialną rolę biskupów, którzy mają być słuchaczami słowa i jego głosicielami.
Następnie głos zabrał sekretarz generalny Synodu Biskupów. Arcybiskup Nikola Eterowicz zdał sprawozdanie z prac sekretariatu Synodu w ciągu ostatnich 3 lat od poprzedniego 11 zgromadzenia zwyczajnego, które było poświęcone Eucharystii. Powołana na jego zakończenie 15-osobowa Rada Sekretariatu Generalnego współpracowała z Ojcem Świętym w podsumowaniu owoców obrad, w tym w opracowaniu posynodalnej adhortacji apostolskiej oraz w wyborze tematu i przygotowaniu obecnego zgromadzenia. W Rzymie zebrała się w tym czasie 6-krotnie, jednak dzięki współczesnej technologii przekazu, zwłaszcza poczcie elektronicznej, członkowie Rady pochodzący ze wszystkich kontynentów mogli stale wymieniać informacje i współpracować, nie opuszczając swych diecezji.
Wprowadzenie do dyskusji ojców synodalnych w najbliższych 3 tygodniach stanowiła obszerna relacja kardynała Marka Welleta. Relator generalny podkreślił duszpasterski i misyjny cel zgromadzenia synodalnego. Chodzi o wspólne słuchanie Słowa Bożego, by odpowiedzieć na ten dar miłością do Pisma Świętego i głoszeniem jego przesłania wszystkim ludziom. Synod ma rozważyć, jak zostały zrealizowane wskazania Soboru Watykańskiego II o Słowie Bożym w jego powiązaniu z odnową Kościoła, z dialogiem ekumenicznym oraz międzyreligijnym. Kanadyjski purpurat zwrócił uwagę, że dotychczas nie weszły one w pełni w świadomość Kościoła, nie przynosząc jeszcze spodziewanych owoców w jego życiu i misji. Synod musi zaproponować konkretne rozwiązania, by wypełnić te braki, zaradzić nieznajomości Pisma Świętego i aktualnym trudnościom w ewangelizacji. Wiążą się one z takimi zjawiskami jak sekularyzacja, pluralizm religijny, globalizacja i eksplozja mediów.
Tematykę obrad synodu kardynał Ouellet skupił wokół trzech kluczowych terminów – convocatio, communio, missio. Convocatio znaczy zwołanie. Słowo Boże powołuje ludzi do istnienia i wchodzi z nimi w dialog prowadzony w Kościele. Communio to życie kościelnej wspólnoty, jej dialog z Bogiem w liturgii i modlitewnej medytacji, interpretacja Słowa Bożego w duszpasterstwie i teologii. Wreszcie termin missio dotyczy głoszenia Ewangelii, dawania świadectwa miłości, także w wymiarze ekumenicznym oraz służby każdemu człowiekowi, w tym dialogu międzyreligijnego.
W kuluarach auli synodalnej rozmawiamy z arcybiskupem Marianem Gołębiewskim, uczestnikiem synodu. Księże arcybiskupie, synod się właśnie rozpoczyna. Jakie oczekiwania wiąże ksiądz arcybiskup z tym wydarzeniem?
Ja osobiście wiążę takie doświadczenia, które będą nadchodziły poprzez ojców synodalnych z całego świata. A więc jak wygląda duchowość biblijna, jak wygląda świadomość biblijna w przekroju całego świata z 5 kontynentów. Będziemy między innymi słuchać tych krótkich wypowiedzi, które będą miały charakter sprawozdawczy. Ja bym w szczególny sposób dzisiaj podkreślił bardzo piękną, spontaniczną homilię Benedykta XVI. To była medytacja nad Słowem, bo w tercji odmawialiśmy psalm 118, a to jest właśnie ten psalm, który mówi o Słowie Bożym, i Benedykt XVI, wybierając poszczególne wersy tego psalmu, to bardzo egzystencjalnie, a zarazem ku pokrzepieniu serc i ku wzmocnieniu wiary nas wszystkich, wypowiedział swoją przepiękną homilię.
A co najbardziej utkwiło z tych homilii?
Przede wszystkim, że Słowo Boże, które się dokonało w przeszłości, ono ciągle musi być żywe, stawać się tym wewnętrznym, żywym Słowem, ciągle na nowo odkrywane. Jesteśmy ciągle w odkrywaniu i w procesie poszukiwania Słowa Bożego, żeby je uczynić żywym, zbawiającym i uświęcającym.
Słowo Boże w życiu i misji Kościoła to jest temat tego synodu. Wszyscy wiemy, że Słowo Boże ma być coraz bardziej obecne w życiu każdego chrześcijanina, że mamy więcej czytać Biblii. Wszyscy wiemy, że homilie mają być coraz lepsze. Do tego synod nie jest potrzebny. A czy istnieją właśnie w kwestii Słowa Bożego, czy istnieją jakieś problemy, jakieś decyzje, które Kościół musi podjąć i w sprawie których Ojciec Święty oczekuje opinii ojców synodalnych?
Sądzę, że tak. W przekroju Kościoła powszechnego na pewno są. Już z krótkich rozmów się zorientowałem, że są kraje, które jeszcze nie mają na własny język tłumaczenia Pisma Świętego.
A zatem tłumaczenie Pisma Świętego na te języki, których jeszcze nie jest ono obecne, a coś, co dotyczy też polskiego Kościoła?
Co dotyczy Kościoła polskiego, to uwrażliwienie i biskupów, i kapłanów na Słowo Boże, że to jest coś najbardziej podstawowego, a wiernych, żeby nie tylko kupowali Pismo Święte i składali na półkę, wykładali wtedy, kiedy ksiądz chodzi po kolędzie na stole, ale żeby je czytali, rozważali, medytowali, żeby ono wpływało na życie.
Dziękuję serdecznie za rozmowę. Ja przypomnę Państwu, że w kuluarach auli synodalnej rozmawialiśmy z arcybiskupem Marianem Gołębiewskim. Bóg zapłać.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich w Polsce, zwłaszcza archidiecezjan z Wrocławia.
Bóg zapłać.
Wspólne dziedzictwo u źródeł soborowego przełomu.
Przed mikrofonem Aleksander Kowalski.
W najbliższy czwartek minie pół wieku od śmierci Piusa XII. Przed kilkunastu dniami, właśnie w letniej rezydencji papieskiej w Castel Gandolfo, gdzie 9 października 1958 roku umierał Eugenio Pacelli, Benedykt XVI przyjął uczestników sympozjum na jego temat, urządzonego w Rzymie przez Żydów. Zorganizowała je mająca siedzibę w Nowym Jorku Fundacja Pave the Way. Zgodnie ze swą nazwą ma ona torować drogę dialogowi międzyreligijnemu. Jej założycielem i prezesem jest amerykański Żyd Gary Krupp. Spotykając się z uczestnikami tego sympozjum, które zostało poświęcone pomocy Piusa XII Żydom, Benedykt XVI nawiązał nie tylko do 50-lecia śmierci swego poprzednika na stolicy Piotrowej, ale wprost do kontrowersji, jakie wywiązały się wokół tej postaci.
Rocznica ta stanowi ważną okazję do pogłębienia jego znajomości, rozważenia jego bogatego nauczania i gruntownej analizy jego działań. Przez ostatnich 50 lat wiele o nim napisano i powiedziano. Przy tym nie wszystkie autentyczne aspekty jego różnorakiej działalności duszpasterskiej rozpatrywano we właściwym świetle. Celem waszego sympozjum było właśnie uzupełnienie pewnych braków. Podjęliście staranną, udokumentowaną analizę wielu jego interwencji, zwłaszcza na rzecz Żydów, zaatakowanych w tamtych latach w całej Europie, zgodnie ze zbrodniczym planem tych, którzy chcieli ich usunąć z powierzchni ziemi. Zbliżając się bez ideologicznych uprzedzeń do tego wybitnego papieża, pozostaje się pod wrażeniem nie tylko jego wzniosłego profilu duchowego i ludzkiego, ale także przykładu życia i niezwykle bogatego nauczania. Można wówczas docenić ludzką mądrość i nastawienie duszpasterskie, jakie kierowały nim w ciągu długoletniej posługi, szczególnie przy organizowaniu pomocy dla Żydów.
W sympozjum wzięli udział żydowscy i katoliccy historycy, rabini, Żydzi ocaleni z zagłady i świadkowie pomocy niesionej im przez Kościół. Przybyli z krajów europejskich, z Ameryki, z Izraela. Papież dokonał w pewnym sensie podsumowania ich trzydniowych obrad.
Dzięki obfitości zgromadzonego przez was materiału dokumentacyjnego, wspartego wielu autorytatywnymi świadectwami, wasze sympozjum pozwala opinii publicznej pełniej poznać to, co Pius XII czynił dla Żydów, zagrożonych przez reżimy nazistowski i faszystowski. Można zatem zrozumieć, że gdzie tylko to było możliwe, nie szczędził wysiłków, by działać na ich rzecz, albo bezpośrednio, albo przez zalecenia dawane innym osobom czy instytucjom Kościoła katolickiego. Na waszym spotkaniu zwróciliście też uwagę na wiele jego inicjatyw podejmowanych w ukryciu i po cichu, właśnie dlatego, że ze względu na konkretną sytuację historyczną, tylko w ten sposób można było uniknąć wówczas tego, co najgorsze, i ocalić jak największą liczbę Żydów. To odważne ojcowskie oddanie zostało uznane i docenione w latach strasznej wojny światowej i po niej przez wspólnoty i osobistości żydowskie, które okazały wdzięczność za to, co papież dla nich zrobił. Wystarczy tylko wspomnieć spotkanie Piusa XII 29 listopada 1945 roku z 80 delegatami więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych. Podczas specjalnej audiencji udzielonej im w Watykanie pragnęli mu oni osobiście podziękować za wielkoduszność, jaką okazał im w strasznym okresie nazistowsko-faszystowskim.
Inicjator rzymskiego spotkania, Gary Krupp, przyznaje, że również on sam i jego żona byli kiedyś uprzedzeni do Piusa XII. Przekonaniu o antysemityzmie, a nawet wprost współpracy z hitlerowcami, tak jego samego, jak i w ogóle Kościoła katolickiego. Sądzili, że papież Pacelli nie zrobił nic, by zapobiec mordowaniu Żydów. Byli zaszokowani, kiedy dowiedzieli się, jak wiele dla nich czynił po kryjomu. Trzeba powiedzieć światu prawdę o tym papieżu, który w latach II wojny światowej ocalił tylu ludzi, powiedział Krupp amerykańskiej agencji katolickiej CNS, prezentując organizowane przez siebie sympozjum. Na spotkaniu, oprócz wyników badań historycznych, przedstawiono osobiste świadectwa zarówno tych, którzy uczestniczyli w ratowaniu Żydów przez Kościół, jak i samych ocalonych, ponieważ są to osoby w podeszłym już wieku. Wywiady z nimi wcześniej nagrano. Liczący obecnie 96 lat arcybiskup Giovanni Ferofino mówił o swym spotkaniu z Piusem XII, kiedy po wybuchu wojny wyjeżdżał jako sekretarz nuncjatury apostolskiej na Haiti. Papież był głęboko poruszony rozpoczynającą się już zagładą Żydów. Niepokoił się, wyraźnie zdenerwowany, że takie państwa jak Stany Zjednoczone nie śpieszą się z ich ratowaniem. Na prośbę papieża ksiądz Ferofino razem z nuncjuszem zabiegał u prezydenta Haiti o wizy dla Żydów zbiegłych z okupowanej Europy, ocalając w ten sposób tysiące ludzi. Słowacki Żyd Juraj Adam opowiedział, jak papiescy dyplomaci ukrywali go w nuncjaturze w Budapeszcie, pozorując, że jest jednym z jej pracowników. Pomagał im w działaniach podejmowanych dla ratowania wielu innych Żydów. Świadectwo o tym, co działo się w okupowanym przez Niemców Rzymie, złożył Michele Tagliacozzo, kierujący obecnie Izraelskim Archiwum Holokaustu w Hajfie. Ukrywany był najpierw na Lateranie, wraz z dużą grupą Żydów i innych prześladowanych, pod opieką przyszłego kardynała Pietro Palaciniego, oznaczonego potem tytułem Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. W późniejszym czasie schronienia udzielał mu pastor adwentystów, który wcześniej uczył się z nim hebrajskiego. Z wywiadu tego można się też dowiedzieć, że szef tajnej żydowskiej organizacji pomagającej ukrywanym prowadził tę działalność, chroniąc się w kurii generalnej kapucynów. Natomiast dziennikarz Dan Kurtzman zaprezentował swą, wydaną również po polsku, książkę Misja specjalna – hitlerowski plan zajęcia Watykanu i porwania papieża. Wśród uczestników sympozjum był też jezuicki historyk ojciec Peter Gumpel. Udzielił on Radiu Watykańskiemu wywiadu.
Jestem bardzo zadowolony, że niekatolicka organizacja, która tak wiele czyni na rzecz pokoju między narodami i wyznawcami różnych religii, stara się nadać większy rozgłos temu, co Pius XII naprawdę zrobił. A czyni to nie z inicjatywy Kościoła katolickiego, ale z własnej. Przytoczone na sympozjum fakty nie są czymś nowym, ale są mało znane lub ignorowane. To doskonała inicjatywa, którą z serca popieram. Właśnie dlatego, że z nominacji Jana Pawła II jestem relatorem w sprawie beatyfikacyjnej Piusa XII. Przez wiele lat studiowałem te kwestie. Znam je i zawsze się dziwiłem, że pewnych rzeczy nie chcę brać się pod uwagę. Dotyczy to szczególnie słynnego muzeum Yad Vashem w Jerozolimie. Wystawiono tam zdjęcie Piusa XII podpisane naprawdę obraźliwie dla nas katolików. Nie przedstawia się go wprawdzie jako zbrodniarza wojennego, ale jako kogoś, kto nic nie robił. Wywołuje się wrażenie, że był politykiem unikającym starcia z nazistami. To wszystko jest błędne, nie tylko ja tak uważam. Najsłynniejszy żydowski historyk, Brytyjczyk Sir Martin Gilbert, uważany przez samych Żydów za najbardziej kompetentnego badacza Holokaustu, był tym oburzony. Na sympozjum usłyszeliśmy wywiad, w którym określa on ten podpis jako fałszowanie historii.
Dodajmy, że fundacja Pave the Way od samego początku zapowiedziała, iż wszystkie zaprezentowane materiały przekaże też Jerozolimskiemu Instytutowi Yad Vashem, domagając się zmiany treści niezgodnego z prawdą historyczną tekstu o Piusie XII. Po audiencji dla uczestników sympozjum o znaczenie tego spotkania zapytaliśmy sekretarza Watykańskiej Komisji do Spraw Kontaktów Religijnych z Judaizmem, księdza Norberta Hoffmana.
Znaczenie jest moim zdaniem ogromne, przede wszystkim ponieważ Benedykt XVI po raz pierwszy wypowiedział się publicznie o postaci Piusa XII, a poza tym dlatego, że o audiencję poprosiła fundacja założona przez Żyda. Wiemy przecież, że pewne środowiska żydowskie kontestują postać Piusa XII. Jednak Gary Krupp urządził sympozjum, by go zrehabilitować przez świadectwa i fakty historyczne, gdyż Pius XII rzeczywiście pomógł ocalić podczas wojny wielu Żydów. Znaczenie jest zatem podwójne. Z jednej strony Żyd świadczący na korzyść Piusa XII, a z drugiej Benedykt XVI, który po raz pierwszy publicznie wypowiada się o tej postaci. Tu Radio Watykańskie. Audycją Aleksandra Kowalskiego kończymy nasz dzisiejszy program. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.